Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Trzeciego października wita Państwa Beata Zajączkowska. W Watykanie trwa 11. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone Eucharystii. Poniedziałkowy magazyn wypełni relacja z tego wydarzenia. Naszym gościem będzie arcybiskup Henryk Muszyński, który już po raz czwarty uczestniczy w synodalnym spotkaniu. Omówimy także papieskie intencje modlitewne na październik.
Sesją publiczną rozpoczęły się w Watykanie obrady 11. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego Eucharystii. Otworzył je Benedykt XVI, przypominając sens kolegialności w Kościele. Jedną z jego funkcji jest braterskie napomnienie i związana z tym potrzeba dostrzeżenia własnych błędów. Jak stwierdził papież, czynność ta powinna być dokonywana w duchu miłości i wspólnoty wiary. W ten sposób braterskie napomnienie, przyjęte z pokorą, może być pomocą, a także źródłem duchowego pocieszenia prowadzącego do współpracy w Kościele.
Merytoryczną część dzisiejszej sesji otworzyło ogólne wprowadzenie na temat Eucharystii przygotowane przez kardynała Francisa Arinze, prefekta Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Po niej nastąpiła relacja sekretarza generalnego synodu, arcybiskupa Nicoli Eterowicza. Dzisiejsze obrady toczyły się po łacinie z symultanicznym tłumaczeniem na inne języki.
Arcybiskup Nicola Eterowicz w swej relacji przypomniał, że temat 11. Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów wpisuje się w duchowe dziedzictwo Jana Pawła II. Zdając sobie sprawę ze zbliżającej się śmierci, sługa Boży z pomocą Ducha Świętego starał się koncentrować swe siły na tym, co istotne, to znaczy na Najświętszym Sakramencie. Obecność Boga pod postacią chleba i wina wspierała jego żywą wiarę, była źródłem głębokiej nadziei, motywem wyrazistego umiłowania Boga i ludzi, stwierdził sekretarz generalny Synodu Biskupów. Wyraził on przekonanie, że doświadczenie wiary eucharystycznej Jana Pawła II pozytywnie wpłynie na rozpoczynające się obrady. Sekretarz generalny Synodu Biskupów przypomniał, że zmarły papież był jedynym czynnym biskupem uczestniczącym we wszystkich sesjach synodu od jego ustanowienia na Soborze Watykańskim II. Również Benedykt XVI posiada bogate doświadczenie pracy synodalnej. Uczestniczył w 7 zgromadzeniach ogólnych zwyczajnych, 1 nadzwyczajnym oraz 7 zgromadzeniach specjalnych. W sumie na sesjach synodalnych spędził 1 rok i 2 miesiące.
Arcybiskup Eterowicz przedstawił także nowości metodologii obecnej sesji synodu. Benedykt XVI postanowił skoncentrować pracę i skrócić czas obrad tego gremium z 4 do 3 tygodni. Oznaczało to konieczność ograniczenia czasu wystąpień każdego z ojców synodalnych z 8 do 6 minut. Równocześnie wprowadzono każdego dnia po zakończeniu kongregacji generalnych godzinną swobodną dyskusję hierarchów związaną z tematem prac. Arcybiskup Eterowicz zaapelował, aby każde wystąpienie było poświęcone tylko jednemu zagadnieniu i aby ojcowie synodalni wypowiadali się na temat odnowy praktyki duszpasterskiej Kościoła w promowaniu zgodnego z doktryną kultu eucharystycznego.
W pracach uczestniczy 256 ojców synodalnych, 32 ekspertów i 27 audytorów. Mogą się oni wypowiadać po łacinie, włosku, francusku, hiszpańsku, angielsku i po niemiecku. Zaproszono także przedstawicieli 12 niekatolickich kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Wprowadzeniem do dyskusji ojców synodalnych w najbliższych 3 tygodniach była obszerna relacja kardynała Angelo Scoli. Relator generalny Zgromadzenia Synodalnego nawiązał do słów Jana Pawła II z encykliki Ecclesia de Eucharistia o zdumieniu, jakie ona rodzi, o potrzebie rozbudzenia jej dziś na nowo.
Patriarcha Wenecji podjął kwestię przygasania tego eucharystycznego zdumienia. Wynika to często z zatracania związku między sprawowaniem Eucharystii a codziennym życiem wierzących. Obecny synod biskupów winien uważnie zbadać ten stan rzeczy i zaproponować możliwe środki zaradcze, wskazał kardynał Scola. Trzeba rozbudzić to zdumienie w tak licznych dziś niepraktykujących, którzy w pewnych krajach Europy przekraczają nawet 80% ochrzczonych. Relator generalny przypomniał szereg wymagających pogłębienia problemów dotyczących Eucharystii, takich jak na przykład jej związek z pokutą. Zachęcił do refleksji nad tradycją postu eucharystycznego. Nawiązał do znaczenia ekumenicznego tego sakramentu. Niedopuszczalna jest interkomunia, czyli wspólne sprawowanie Eucharystii przez chrześcijan różnych wyznań. Możliwa jest jednak w pewnych przypadkach gościnność eucharystyczna, czyli dopuszczenie do komunii wiernych z innych kościołów. Kardynał Scola poruszył też problem rozwiedzionych, którzy zawarli ponowne związki. Nie mogą oni przystępować do komunii, nie są jednak przecież wyłączeni z kościoła. Wskazując na społeczne aspekty Eucharystii, relator generalny synodu przypomniał jej związek z dziełami miłosierdzia.
Wczoraj w niedzielę uroczystą Eucharystią rozpoczęło się 11. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, który w obradach synodalnych uczestniczy już po raz czwarty. Tym razem, jakie nadzieje i oczekiwania związane z tym synodem?
Na pewno wszyscy oczekujemy, że synod przyczyni się do ożywienia wiary i do wiary eucharystycznej i do takiej pełnej wiary, która znajduje potem swoje przedłużenie w życiu, w postawie ludzi, że przyczyni się do scalenia pobożności i życia, wiary i świadectwa. Te rzeczy w świadomości wielu ludzi są jak gdyby rozdzielone. Z jednej strony kult, z drugiej strony życie. Oczekujemy także, że synod przyczyni się do ożywienia postawy eucharystycznej. Postawa eucharystyczna to jest postawa daru. Otrzymujemy największy z darów, jakim jest Eucharystia, i to powinno z kolei znaleźć swoje przedłużenie w tym, że człowiek czyni samego siebie dar dla innych z tego wszystkiego, co otrzymał i z tego, kim jest. Na pewno przyczyni się to także do wyrównania pobożności eucharystycznej, bo są połaci, gdzie pobożność eucharystyczna jest bardzo żywa, na przykład u nas w Polsce, a są części świata, gdzie ona zamiera, i ten synod temu między innymi służy, żeby także odkryć wszystkie wymiary Eucharystii, niedzielną mszę świętą jako potrzebę serca, nie jako nakaz, nie jako polecenie. Odkryć Eucharystię także jako ofiarę, nie tylko jako stół, nie tylko jako ucztę. Tematyka synodu jest bardzo bogata i poprzez dyskusję na pewno wszystkie te aspekty dojdą do głosu.
Wczoraj Benedykt XVI powiedział, że Eucharystia jest jak gdyby taką soczewką, szkłem powiększającym, przez które Kościół może zobaczyć, jak wygląda jego życie, jak wygląda jego zaangażowanie. Przygotowując się do synodu, także Episkopat Polski wypełnił kwestionariusz mówiący o największych problemach dotyczących Eucharystii. Co jest taką bolączką, jeśli chodzi o ten aspekt w Polsce?
Rozdzielenie tych dwóch dziedzin, mianowicie dziedziny kultu i dziedziny życia. Jakoś nie ma tej świadomości, że Eucharystia jako wielki dar jest także ogromnym zobowiązaniem, i to zobowiązaniem do świadectwa, które wyraża się w tym, że jesteśmy niejako przedłużeniem postawy życia Chrystusa. Nie ma też tej świadomości, że Eucharystia jest ofiarą, ofiarą krzyżową, i w tej ofierze zawarte są wszystkie ludzkie ofiary, czy to rodziny, czy indywidualnych ludzi. Nie ma także tej świadomości, że wierni świeccy też uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To pochodzi prawdopodobnie stąd, że w Polsce mamy dosyć dużo kapłanów. I dla starszego pokolenia to jest pozostałość czasów komunistycznych, kiedy ksiądz załatwiał właściwie wszystko od mszy świętej, rozgrzeszenia poprzez administrację. Dzisiaj musimy nie tylko dzielić się tymi funkcjami, ale w sposób czynny uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Trzeba włączać jak najwięcej wiernych, bo to jest dzieło wspólnotowe i to jest dzieło wspólnotowe całej parafii. Pod tym względem jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia w Polsce.
A jeśli chodzi o same sprawowanie kultu, czy też mamy do czynienia z jakimiś nadużyciami?
W Polsce może nie ma bezpośrednich nadużyć, na pewno mniej niż gdzie indziej, dlatego że u nas reforma liturgiczna szła bardzo organicznie. W pewnym stopniu z przyczyn niezależnych, bo nie mieliśmy dokumentów, ale z drugiej strony także wielkie dzieło Stefana kardynała Wyszyńskiego, który bardzo organicznie wprowadzał. Natomiast jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie liturgii, zwłaszcza liturgii eucharystycznej, żeby ona miała wymiar wspólnotowy. Aby Słowo Boże mogło przemówić, ono musi być przygotowane i ludzie muszą być wewnętrznie nastawieni na przyjmowanie tego Słowa. Stąd w tym względzie, jak sądzę, też jest dużo do zrobienia w Polsce.
Ksiądz arcybiskup mówił też o tym rozdźwięku między wiarą a życiem. Wczoraj Benedykt XVI powiedział, że jest ta tendencja, żeby Pana Boga sprowadzać tylko do sfery prywatnej, nie dawać Mu miejsca w życiu publicznym, że to nie jest tolerancja, to jest hipokryzja. Patrząc na Polskę, jak to u nas wygląda według księdza arcybiskupa?
Rzeczywiście jest bardzo dużo z tej hipokryzji. Właściwie wszelkiego rodzaju nadużycia usiłuje się usprawiedliwić właśnie tolerancją. Tolerancja na czymś zupełnie innym polega. Często mówię, że jestem przeciw tolerancji w tym sensie, że bycie tolerancyjnym to jeszcze nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nakazuje szanować drugiego człowieka także w jego inności, w jego odmienności. Tolerancja to jest wielka zdobycz rewolucji francuskiej. Dzisiaj wszyscy tą tolerancją się zasłaniają. Natomiast mnie uderzyło wczoraj coś innego w przemówieniu Ojca Świętego. Powiedział, tu nie chodzi o dyskusję, tu nie chodzi tylko o wiedzę. Tu chodzi o ustawiczne odkrywanie obecności Chrystusa pośród nas, obecności podwójnej, eucharystycznej i obecności w Słowie Bożym. Odkrywanie tej obecności po to, by tą obecnością żyć. To jest dzisiaj problem pierwszoplanowy dla nas wszystkich. Znamy często formuły, wiemy, co to jest Eucharystia, ale pozostaje bardzo dużo do zrobienia, by ta Eucharystia znajdowała swoje przedłużenie w postawie eucharystycznej chrześcijan.
Tak jak powiedzieliśmy na początku, czwarty synod księdza arcybiskupa. Przybliżmy naszym słuchaczom w kilku słowach, jak obradują ojcowie synodalni, jak to wygląda w praktyce.
To jest dla mnie wspaniałe doświadczenie z jednej strony kolegialności Kościoła, bo spotykają się biskupi albo z poszczególnych kontynentów, albo z całego świata, tak jak w tym wypadku, bo jest to 11 zwyczajny światowy synod. Obrady wyglądają w ten sposób, że są podzielone na obrady plenarne, gdzie każdy ma prawo zabierać głos, na dyskusje w małych grupach. I pewną nowością w tym synodzie jest to, że jest godzina przeznaczona na bezpośrednią wymianę zdań. Każdy synod ma także pewien wymiar bardziej osobisty, spotykanie się z biskupami z całego świata, wymiana doświadczeń. Ja osobiście synodom bardzo dużo zawdzięczam. Pewne rzeczy traktuje się jako oczywiste, to, że mamy dużo kapłanów. Cieszymy się z tego, ale dopiero wtedy, kiedy spotkałem się z biskupami, którzy mówią mi o swoich kłopotach, naprawdę szczerze zacząłem dziękować Bogu za te powołania, które mamy. I rzecz chyba najważniejsza, to jest przepiękne połączenie kolegialności z hierarchicznością. Biskupi obradują, dają propozycje, to następnie zostaje opracowane przez ekspertów, przez Radę Synodu i ogłoszone najwyższym autorytetem papieża. To jest wielkie błogosławieństwo i wielki dar, którego nie ma gdzie indziej. Jan Paweł II, żeby podkreślić kolegialność, nigdy nie zabierał głosu. Osobiście jestem ciekawy, jak Benedykt XVI poprowadzi. Na ile mogę przypuszczać, chyba będzie się włączał w formie dyskusji jako pierwszy z biskupów, ale jeden z tego kolegium. Wczoraj uderzyło mnie też to, że powiedział synod razem z papieżem. Formuła katolicka jest cum Petro et sub Petro, z Piotrem i pod przewodnictwem Piotra. Papież tego nie użył. Razem z papieżem. To nie jest przypadek. Na ile znamy Benedykta XVI, u niego nie ma słów przypadkowych. A więc chciał po prostu podkreślić tę kolegialność. I w tej kolegialności, tak jak w organizmie ludzkim, każdy ma swoją funkcję, która jest jedyna, niepowtarzalna i dopiero współdziałanie wszystkich członków sprawia, że ten organizm staje się żywy, dynamiczny, że świadectwo staje się świadectwem wiarogodnym, które dajemy Chrystusowi.
Ten synod w jakiś sposób jest synodem dwóch papieży. Zwołał go jeszcze Jan Paweł II, poprowadzi Benedykt XVI. Jak ksiądz arcybiskup patrzy na tych dwóch wielkich papieży przez pryzmat ich świadectwa eucharystycznego?
Widać jak na dłoni całkowitą jedność. Papież Benedykt identyfikuje się w pełni. Zawsze podkreśla, że inicjatywy rozpoczęte przez Jana Pawła II są jego inicjatywami. Ale także każdy człowiek ma pewne dary niepowtarzalne i widać bardzo wyraźnie osobowość papieża Benedykta. Ja w tym dostrzegam znak opatrzności Bożej. Papież Jan Paweł II był innym człowiekiem, Benedykt jest innym człowiekiem, ale obydwaj służyli i służą temu samemu Kościołowi z wykorzystaniem wszystkich darów, które otrzymali od Stwórcy i z takim samym zaangażowaniem i z takim samym oddaniem. Papież Benedykt XVI przecież bardzo często podkreśla, wszystkie dzieła, które zostały zapoczątkowane, nie tylko synod, ale także wspomnę kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, też przedziwna rzecz. Zlecił papież Jan Paweł II, opracowywał prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Ratzinger, proklamował papież Benedykt XVI. To są przedziwne rzeczy. Kiedy patrzy się na to w perspektywie wiary, widać bardzo wyraźnie, jak Pan Bóg prowadzi swój Kościół.
Dla Jana Pawła II Eucharystia była centrum życia. Na koniec zwołał, dał nam w darze jeszcze rok Eucharystii. Według księdza arcybiskupa największe owoce, jakie ten rok dał Kościołowi w Polsce.
Pogłębiła się na pewno świadomość eucharystyczna. Najlepiej mówić na przykładzie własnej diecezji, którą znam najlepiej. Klerycy wyszli z inicjatywą, by na rozpoczęcie synodu przeprowadzić całą nocną adorację. Jakiś głęboki wymiar wspólnoty z całym Kościołem. Inny przykład, pielgrzymujący do Częstochowy, kapłani, pielgrzymi, mieli zawsze jakiś okres milczenia. I jak mi powiedział jeden z tych pielgrzymów, nigdy to milczenie się w pełni nie udawało. W roku eucharystycznym ktoś wpadł na pomysł, żeby kapłan w bursie niósł Najświętszy Sakrament. Była podobno idealna cisza. Inny moment, który przeżyłem na polach lednickich, dziesiątki tysięcy młodzieży wnoszony jest Najświętszy Sakrament. Jest absolutna cisza, więc widać, że pogłębiła się świadomość eucharystyczna, pogłębiło się nabożeństwo eucharystyczne, kult eucharystyczny. Można także żywić nadzieję, że pogłębi się postawa eucharystyczna, aczkolwiek to jest proces. Nie można tutaj oczekiwać jakichś wielkich, nagłych, spektakularnych zmian, bo to dotyczy wnętrza człowieka, które nie zawsze jest widoczne. I wszyscy pewnie mamy sobie coś niecoś do wyrzucenia, że nie zawsze tak wychodzi, jak pragniemy, ale ja osobiście widzę pewne owoce tego roku eucharystycznego. Widać, że zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt sięgają do samych korzeni chrześcijaństwa.
Mówił arcybiskup Henryk Muszyński. A teraz omówimy papieskie intencje modlitewne na październik.
Ojciec Święty zachęca do modlitwy za chrześcijan, aby nie zniechęcali się wyzwaniami sekularyzowanego społeczeństwa, lecz z ufnością dawali świadectwo o swej wierze i nadziei. Komentarzem do październikowej intencji mogą być słowa Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. Powtórzył on tam stwierdzenie Pawła VI z Ewangelii Nuncjandi, że człowiek współczesny chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Następnie dodał, decydujące są zatem obecność i znaki świętości. Jest ona istotnym warunkiem wstępnym autentycznej ewangelizacji zdolnej przywrócić nadzieję. Dzisiejsza sytuacja kulturowa i religijna w Europie, pisał dalej Jan Paweł II, wymaga obecności katolików dojrzałych w wierze i wspólnot chrześcijańskich misyjnych, które będą dawały świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi.
Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy za wiernych, aby wypełniając podstawowe zobowiązanie do modlitwy za misję, starali się uczestniczyć w dziele misyjnym również poprzez pomoc materialną. W niesieniu pomocy misjom szczególne znaczenie mają papieskie dzieła misyjne. Przed 2 laty na dorocznym spotkaniu z ich dyrektorami krajowymi Jan Paweł II zwrócił uwagę na wciąż rosnące potrzeby Kościoła w różnych częściach świata. Równocześnie zauważył, że z powodów praktycznych wymiana darów między kościołami w zakresie pomocy materialnej ostatnio niepokojąco zmalała. Wezwał zatem, by przypominać wszystkim, że współpraca niezbędna dla ewangelizacji świata jest prawem i obowiązkiem wszystkich ochrzczonych. Wszystkim kościołom zleca się zadanie wspomagania Ewangelii, aby była ona głoszona wszystkim narodom ziemi. Równocześnie papież gorąco zachęcał do modlitwy, zwłaszcza różańcowej. Warto przypomnieć to wezwanie w październiku, obchodzonym jako miesiąc różańca.
Głośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.